Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi powitać Państwa na tym niezwykłym, specjalnym, dyskusyjnym klubie muzycznym Wszystko Gra w Filharmonii Krakowskiej. Niezwykły z wielu powodów, nie tylko dlatego, że odbywa się w piątek wieczorem, czyli nietypowo, ale przede wszystkim ze względu na gości, bo mamy naprawdę niezwykłych gości, którzy rzadko są razem w Krakowie, bo czasem się spotykacie Państwo, ale gdzie indziej. Natomiast w Krakowie jesteście Państwo rzadko razem. Proszę Państwa, pani Bogna Nowowiejska-Bielawska.
Witam serdecznie.
Wnuczka Feliksa Nowowiejskiego, córka Jana, czyli najmłodszego syna kompozytora. I pan Sebastian Perłowski, dyrygent, dyrektor, twórca Festiwalu Muzyka Polska od Nowa, artysta, którego doskonale znamy z estrad i ze scen nie tylko polskich, ale i zagranicznych, ale także artysta, którego doskonale znamy z nagrań różnego rodzaju. I też człowiek niezwykły, który naprawdę przyczynił się do tego, że odkrywamy Nowowiejskiego. Bo moi drodzy Państwo, sprawa jest taka, że podczas gdy wszyscy doskonale, zwłaszcza ci, którym serce bije dla muzyki, doskonale wiedzą, kto to jest Feliks Nowowiejski, kto to był Feliks Nowowiejski, to tak naprawdę nie znamy jego muzyki, jego twórczości, oczywiście poza wyjątkami. Był rok 2016, który był ogłoszony rokiem Feliksa Nowowiejskiego. No trochę się wtedy wydarzyło. Trochę było wykonanych różnych utworów, trochę więcej zdołaliśmy się o nim dowiedzieć, ale tak naprawdę ten rok minął i to nic nie zmieniło w naszej postawie wobec Feliksa Nowowiejskiego. I podczas gdy właśnie jest nam, podczas gdy go kojarzymy, to jest nam bardzo trudno wymienić chociaż kilka jego utworów, a nie mówię już o tym, że jest nam bardzo trudno powiedzieć, że je znamy. W związku z tym możemy tutaj na przykład wymienić kilka tytułów, jak chociażby opera Legenda Bałtyku, która teraz trochę powraca. Możemy też oczywiście wymienić Rotę, bo my, ludzie związani z muzyką, doskonale wiemy, kto jest kompozytorem tego najsłynniejszego utworu patriotycznego w Polsce, ale myślę, że większość, powszechna większość niezwiązana z muzyką nie potrafi nawet powiedzieć, że kompozytorem był Nowowiejski. A ja tylko przypomnę, że Rota to miała swoje prawykonanie, jeżeli możemy tak powiedzieć, właśnie tu w Krakowie w 1910 roku pod pomnikiem grunwaldzkim, kiedy to był otwierany ten pomnik i kiedy olbrzymia ilość chórzystów pod właśnie kierownictwem kompozytora wykonała ten utwór i od tego momentu zaczęła się właściwie taka niezwykła popularność tej pieśni. No ale niestety nie wiemy zbyt wiele o Nowowiejskim, dlatego w tym kontekście niezwykle cieszy postawa Państwa i zarówno Sebastiana Perłowskiego, który poprzez swój festiwal Muzyka Polska od Nowa wyciąga takie niezwykłe rzeczy i przede wszystkim pokazuje piękno tej muzyki. Bo przecież Nowowiejski to jest naprawdę, że te słowa, które ty powtarzasz ciągle, a ja je może zacytuję, że cudze chwalicie, swego nie znacie, to pokazuje, jak niezwykła jest muzyka Nowowiejskiego, jaki to był fantastyczny kompozytor, którego można postawić na równi z innymi kompozytorami, nazwijmy to neoromantycznymi. I właściwie no, jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo dzisiaj Kraków i publiczność Krakowa po raz pierwszy usłyszy właśnie to oratorium Znalezienie Świętego Krzyża i po raz pierwszy to zabrzmi tutaj w Krakowie. Wyobrażacie sobie Państwo utwór, który powstał w 1906 roku. No dobrze, to tyle tytułem wstępu, zaraz zaczniemy rozmawiać, natomiast chciałam jeszcze Państwu powiedzieć, przedstawić więcej Panią Bognę, bo to wielki zaszczyt dla nas, że możemy Panią gościć i bardzo dziękujemy, że Pani przyjechała do Filharmonii Krakowskiej właśnie na tą dzisiejszą uroczystość. Pani Bogna jest muzykiem, kontynuuje tradycję swojego dziadka, jest organistką, pedagogiem, organizatorką życia muzycznego, jest absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu, zarówno w klasie organów, jak i klawesynu. Studiowała również muzykologię i w Krakowie, i we Wrocławiu. I właściwie oczywiście grywa cały czas, ale też organizuje niezwykłe rzeczy, prowadząc salon muzyczny swojego dziadka, tak byśmy to nazwali. Niezwykła willa, która często jest otwierana dla publiczności, dla tych, którzy kochają muzykę i którzy chcieliby trochę poczuć tej niezwykłej atmosfery. Pytanie pierwsze może do Pani Bogny. Jak to jest z Feliksem Nowowiejskim? Ile Feliksa Nowowiejskiego jest do dziś w Pani rodzinie?
Myślę, że bardzo dużo. Ja nie miałam okazji poznać mojego dziadka osobiście. Zmarł 18 stycznia 1946 roku w Poznaniu, a urodziłam się ponad 30 lat później. Natomiast mam wrażenie, że znam go bardzo dobrze z opowieści mojego taty od wczesnego dzieciństwa, opowieści mojej mamy, która nie znała swojego teścia, ale z kolei słuchała opowieści żony Feliksa, mojej babci Elżbiety Mironiuk-Nowowiejskiej. I te opowieści o dziadku towarzyszą mi naprawdę od wczesnego dzieciństwa i żyje nimi dom Feliksa, willa wśród róż.
Napisała Pani nawet książkę Willa wśród róż, która została wydana przez
Tak, rzeczywiście.
Przez wydawnictwo
książeczkę, żeby
muzyczne.
Państwu pokazać. 7 dni willi wśród róż. To jest książka dla dzieci. Ja sama mam 4 dzieci. I właściwie im dedykowałam tą książkę i wszystkim dzieciom, aby dowiedziały się trochę więcej o tym kompozytorze, o znanym polskim kompozytorze. Takim znanym powiedzeniem mojego dziadka było l'énergie félin, czyli energia czyni człowieka. I od wczesnego dzieciństwa moja mama powtarzała mi to, nawet budząc mnie rano do szkoły. Pamiętaj, energia czyni człowieka. Wtedy nie bardzo lubiłam to hasło o 6 rano, a dzisiaj bardzo je doceniam i wdrażam w moje życie.
Energia czyni człowieka to bardzo dobre hasło, zwłaszcza w kontekście Sebastiana, który jest dyrygentem, który ma niezwykłą w sobie energię. I ja pamiętam, kiedy spotkaliśmy się wiele, wiele lat temu, jeszcze zanim nagrałeś wszystkie balety Nowowiejskiego, bo to było dopiero odkrycie dla mnie, to nagranie. Zanim nagrałeś, to z taką pasją mówiłeś o Nowowiejskim. Co cię zafascynowało w tym kompozytorze przede wszystkim?
Zawsze mamy taki problem w ogóle z pewnym zdiagnozowaniem, czy muzyka jest dobra. Jakby zawsze mówimy, że zła muzyka, dobra muzyka. Uważam, że to jest właściwie jedyny podział, który może nastąpić w muzyce, ponieważ bywa muzyka zła, którą nazywamy szeroko klasyczną, ale bywa też muzyka bardzo dobra, która bywa muzyką i rozrywkową. Natomiast uważam, że jakby pewnym kryterium do tego, żeby się wypowiadać na temat wielkości tej muzyki i tego dobra muzyki, jest warsztat kompozytorski. Zawsze. I to było coś, co mnie fascynowało u Feliksa, bo jego znajomość technik kompozytorskich, kontrapunktu, harmonii, orkiestracji była absolutnie na najwyższym poziomie w tamtym czasie europejskim. To jest człowiek, który prawykonywał Mahlera. Zresztą będzie to dzisiaj słychać w znalezieniu Świętego Krzyża. Po raz pierwszy używa tam Feliks marsza marsza, który jest tak typowym malerowskim, prawda, rytmem, prawykonywał trzecią symfonię, notabene, dziadek. I jakby ta jego zdolność również kontrapunkcisty, dyrygenta spowodowała to, że po prostu te utwory znakomicie są napisane od strony technicznej. No i jednak te wielkie rzeczy, jeżeli rozmawiamy o tych największych nazwiskach w tym okresie, Mahler, Bruckner, no to właśnie były te rzeczy, które były po prostu znakomicie napisane na orkiestrę. I bardzo często staramy się odkrywać nowe rzeczy i nie ukrywam, że też polegamy. W sensie człowiek, który chce odkryć coś nowego, okazuje się, że zaczynam tą partyturę studiować i okazuje się, że wcale nie bez winy została zapomniana, jeśli mogę tak Państwu szczerze powiedzieć, między nami. Natomiast partytury Feliksa były po prostu obłędne. Od rękopisu Króla Wichrów, który po prostu był tak spektakularny, że ja nie mogłem uwierzyć i do tej pory zarówno Orkiestra Filharmonii Krakowskiej, która wykonywała ze mną ten utwór, jak i Sinfonia Varsovia, oni powiedzieli, że to jest niemożliwe, żeby taki utwór nie przeszedł do historii. Po prostu każdy mnie pytał o to samo. Jak to jest możliwe, że gramy Szeherezadę, że gramy Ognistego Ptaka? Mówimy mniej więcej w takich rejonach się poruszamy, bo to jest dosyć nowoczesne dzieło, jak chodzi o taką strukturę harmoniczną, instrumentacyjną. A dlaczego myśmy tego nie znali? No, pytanie jest otwarte również do Państwa. Skąd to się wzięło, że tak wspaniale napisany utwór leżał po prostu w rękopisie? I tego nie potrafię zrozumieć, więc zafascynowało mnie przede wszystkim to, że Feliks Nowowiejski jest po prostu mistrzem, jeżeli chodzi o taki zupełny warsztat kompozytorski. No i oprócz tego robi to, co jest czymś wspaniałym. Drodzy Państwo, nawet znowu usłyszycie dzisiaj, proszę mi uwierzyć, w znalezieniu Świętego Krzyża w drugiej części, która jest taka bardzo świecka, wręcz powiedziałbym...
pogańska.
Pogańsko-orgiastyczna, bo tak to nawet sam Nowowiejski o tym mówił, gdzie tam różne obrzędy się pogańskie w tej świątyni Wenus pojawiają. Proszę sobie wyobrazić, że Nowowiejski, mówiąc kolokwialnie, wcisnął tam krakowiaka. On będzie taki trochę ukryty, bo to jest bardzo głęboka muzyka. To nie jest taki krakowiak, który na przykład jest w Malowankach Ludowych, które właśnie miałem przyjemność nagrać, które były niesamowitym baletem. Drodzy Państwo, to jest balet Nowowiejskiego, który jakby opisuje obrząd weselny cały, od wyjścia pary młodej aż do ocepin i tak dalej. Fenomenalna muzyka, może będę miał też przyjemność tutaj kiedyś zrobić. Absolutne arcydzieło, pełne tańców, tak jak znamy Dworzaka, prawda, z tańcami, tak jak mamy Brahmsa i mamy Nowowiejskiego. Proszę sobie uważać, że on w tej świątyni Wenus, i to jest właśnie ta magia muzyki polskiej, przecież mógł użyć jakichś tańców, którzy używali inni kompozytorzy, wzorując się na jakichś skalach starogreckich, prawda, na pewnych modusach nawet greckich. On powiedział, a dlaczego Wenus, w świątyni Wenus nie może być krakowiaka? No może być. I drodzy Państwo, będzie ten krakowiak naprawdę wybitnie napisany i właśnie to jest ten fenomen tego, że Feliks jakby synkretycznie podchodzi do wszystkiego i jakby asymiluje warsztat, który nabiera od innych kompozytorów, prawda, jakby z tą taką narodowością. On się tego w ogóle nie wstydzi, mimo iż wiemy doskonale, że miał pewne problemy w wielu miastach w Polsce, bo go posądzali, że jest Niemcem, bo mówił dobrze po niemiecku, że tu go nie chcieli, tam go nie chcieli. No, myślę, że politycznie było to, ciężko było w tym okresie. No i jeszcze postać, broń Boże, nie deprecjonując instytucji, w jakiej się teraz znajdujemy, ale Karola Szymanowskiego, który słynął z tego, że był bardzo dużą osobowością, on jakby wyraźnie odcinał to, co się działo wcześniej i miałem przyjemność, notabene po baletach, które nagrałem, rozmawiać z panią profesor Danutą Gwizdalaką, która na pewno jest państwu znana i powiedziała mi jedno słowo, Sebastian, dzięki tobie. Myślałam, że wygląda historia muzyki polskiej. Oczywiście mówię trochę w skrócie, bo przecież wiadomo, że znała znakomite szczegóły, ale mówi, że wydawało się, że jest Moniuszko, Chopin, trochę tam takiego dziwnego neoromantyzmu, potem długo, długo nic i Szymanowski. I mówi, dzięki temu, że jakby pokazała się ta muzyka na grę, okazuje się, że mamy ten pomost pomiędzy romantyzmem a młodą Polską. Czyli naprawdę, drodzy Państwo, mamy stricte neoromantycznego kompozytora.
Danuta Gwizdalanka, świetna pisarka muzyczna, bo tak można powiedzieć, która wydała genialną książkę pod tytułem Uwodziciel o Karolu Szymanowskim. Myśmy o tej książce tutaj mówili. Pani Gwizdalanka była przy okazji spotkania z jej mężem, czyli z profesorem Krzysztofem Meyerem. Mówiliśmy także w przypadku naszego pierwszego spotkania, kiedy mówiliśmy w ogóle o Szymanowskim, ale wtedy gościem była pani Teresa Chylińska. Rzeczywiście mamy taką skłonność do tego, że właściwie mamy Chopina, Szymanowskiego i Pendereckiego i zamykamy się w tej trójce kompozytorów.
Jeszcze Lutosławski.
Jeszcze jest Lutosławski, tak. No i jeszcze Góreckiego uznajemy też. Ale to może dlatego, że dystans czasowy jest dość mały, czyli my możemy popatrzeć szerzej. Ale tam w przeszłości często coś takiego robimy. Zupełnie niesłusznie. Felix Nowowiejski to bardzo ciekawa postać i wydaje mi się, że to jest też postać swojej epoki. I tutaj też pytanie do pani Bogny, bo też musimy pamiętać o tym, mówiłeś o tym języku niemieckim, prawda? No urodził się w miejscu, gdzie był kraj, który się nazywał Niemcy, prawda? Cesarstwo Niemieckie. W związku z tym nie miał innej możliwości. Kształcił się, tak jak przystało wówczas na ludzi, którzy się tam urodzili, kształcił się w Berlinie. Był bardzo zdolny, więc mógł rzeczywiście kształcić się u najlepszych, na przykład u Maxa Brucha, prawda? Więc jak gdyby miał taką szansę, ale ta droga i ten język niemiecki był zupełnie czymś naturalnym. Tutaj w Krakowie też mówili, nasi przodkowie mówili po niemiecku, bo był zabór austriacki, a już 40 kilometrów dalej w Miechowie mówili po rosyjsku, prawda? Bo to był zabór rosyjski. Więc taka jest nasza kultura i my w tej kulturze jakoś tkwimy i też musimy na to zwrócić uwagę. I moje pytanie jest takie, w takich przekazach Felix Nowowiejski dla nas jest postrzegany jako wielki patriota Polski. Proszę mi powiedzieć, czy są tego ślady jeszcze w różnych rzeczach, które się zachowały u Państwa w domu?
Tak. Felix Nowowiejski rzeczywiście literackiego języka polskiego uczył się w Berlinie podczas studiów, bo w domu mówiło się gwarą warmińską. Oczywiście urodził się w rodzinie polskiej, ale w szkołach obowiązywał język niemiecki, którym władał bieglej. I tak naprawdę w Berlinie podczas studiów zrozumiał, że jest Polakiem. I po studiach przyjechał właśnie do Krakowa, jako polskiego miasta, wybrał to miasto z tego względu.
I tutaj dodam, że mieszkał przy ulicy Floriańskiej 20. Myślę, że jak Państwo pójdziecie na spacer po koncercie, to warto się zatrzymać przy tej kamienicy, żeby zobaczyć, gdzie mieszkał Felix Nowowiejski w Krakowie.
Po I wojnie światowej miał możliwość objęcia klasy organów po Maxie Regerze w Lipsku. Miał możliwość wyjazdu do Paryża, rozważał Stany Zjednoczone, ale ostatecznie został w Polsce, wybrał Poznań. Tam też został profesorem Akademii Muzycznej. Takie bardzo radykalne stanowisko miała też jego żona Elżbieta, moja babcia, która uważała, że ich dzieci mają chodzić do polskich szkół, uczyć się języka polskiego. I mógł zrobić właściwie jeszcze inną karierę, ale z tych patriotycznych względów wybrał Poznań, Polskę, brał udział w akcjach plebiscytowych, przyłączenie Warmii i Mazur, grał koncerty plebiscytowe, a w Poznaniu prowadził między innymi chór narodowy złożony z około 500 chórzystów. Dyrygował orkiestrą i zawsze te sprawy polskie były mu bardzo, bardzo bliskie.
Czy zachowały się listy jego? Czy macie Państwo listy?
Niestety niewiele. Tutaj niewiele zachowały się listy Feliksa do Elżbiety Nowowiejskiej podczas II wojny światowej, kiedy to musiał ukrywać się przed hitlerowcami.
Tutaj w Krakowie był, prawda?
Tak, tak. To taka anegdota też rodzinna, ponieważ biegle mówił po niemiecku, wsiadł do pociągu z oficerami niemieckimi, bo najciemniej jest pod latarnią. Przez całą drogę grał na skrzypcach i w ten sposób dotarł do Krakowa. I tutaj spędził okres okupacji II wojny światowej. Mieszkał na Dębnikach z kolei, przy Ringu Dębnickim 12.
I tam też był organistą w tym kościele przy
Tak, Salezjanów.
I tam poznał Karola Wojtyłę.
Tak, i wiele lat później Jan Paweł II, dokładnie w 2003 roku, czyli 100 lat po napisaniu, skomponowaniu Quo Vadis, zapytany, czy pamięta Feliksa Nowowiejskiego, odpowiedział: oczywiście, ale ja byłem wtedy skromnym klerykiem, a on był wielkim mistrzem.
Sebastianie, do ciebie pytanie. Jak uważasz, że Nowowiejski powinien teraz zaistnieć? Bo to jest takie pytanie, że jakoś tak się dziwnie dzielimy i tak się jakoś dziwnie zrobiło w muzyce, że jesteśmy fanami muzyki głównie barokowej, potem jest ten środek i muzyki współczesnej. I jak gdyby właśnie w tym środku jest jeszcze tyle ciekawych rzeczy i tyle odcieni różnego rodzaju, że w jaki sposób można by zainteresować współczesnych ludzi właśnie Nowowiejskim? Ja się zastanawiałam właśnie czytając i przygotowując się do tej naszej rozmowy, jak zrobić, żeby jak gdyby pokazać tego twórcę i sprawić, żeby dla współczesnego człowieka on był interesujący.
Oczywiście grać, oczywiście, że grać, ale przede wszystkim powiem Państwu coś bardzo ciekawego. Po próbach tutaj filharmonii rozmawiam z muzykami i mówią, ja, mówiąc tak szczerze, jacie, przecież to brzmi jak Gwiezdne Wojny, przecież to brzmi jak Indiana Jones, jak najlepsza filmówka, mówiąc takim trochę językiem. Więc ja myślę, że to już jest sama reklama, ponieważ muzyka filmowa jest bardzo popularna, już mówiąc u nas w Krakowie przez festiwal i jakby, i przede wszystkim muzyka Feliksa Nowowiejskiego naprawdę bardzo w estetyce przypomina mi i w myśleniu jakby Skriabina, który podchodził do tej muzyki, wiedzą drodzy Państwo, z ogromną egzaltacją. Skriabin nawet twierdził, że komponując poemat Ekstazy, że on twierdzi, że koncert, na koncertach powinno się rozpylać zapachy, powinny być odpowiednie światła. Twierdził, że muzyka to jest pewna forma synkretyzmu mimo wszystko, jakby wszystkich rzeczy, które nas...
Nawet skonstruował te
klawier Lumière, tak jest, dokładnie, fortepian świetlny, który miał rzucać barwami. Ale przede wszystkim, drodzy Państwo, muzyka Nowowiejskiego, i to się Państwo dzisiaj przekonają, radzę zapiąć pasy, ma ogromną, ogromną siłę, ponieważ to jest muzyka stricte neoromantyczna. Naprawdę, patrząc w tą partyturę, zresztą wiem, że jeszcze ojciec opowiadał, jak to naprawdę jest potężnie napisane, to brzmi, nie proszę mi uwierzyć, że to nie jest głośno, tylko to jest tak napisane. Ta partytura oscyluje pomiędzy forte i cztery forte. Oczywiście z tymi subtelnościami, które idealnie potrafił Nowowiejski wpleść. Natomiast proszę sobie wyobrazić, Bogna powiedziała jedną ważną rzecz. Ilu miał osobowy chór? 500 osób, tak? Drodzy Państwo, w głowie Feliksa była orkiestra, która miała akompaniować 500-osobowemu chórowi. Tam jest nasz wspaniały chórmistrz za nami, tutaj Piotr Piwko, który przysłuchuje się. I tak siedliśmy dzisiaj w tej garderobie i mówi: kurczę, Sebastian, jak ja bym miał 200 osób, po prostu to byśmy zrobili, to normalnie byśmy tu wszystkich wbili w fotel. A jakby szanując strukturę dzieła, no i oczywiście możliwości, i tak mamy wspaniale, bo drodzy Państwo, Filharmonia Krakowska naprawdę jest jedną z nielicznych instytucji w Polsce, trzeba to powiedzieć wprost, która jest w stanie takie dzieło wystawić.
No to jest potężne dzieło.
To jest 2 godziny, przepraszam, nie chciałbym kogoś tutaj zniechęcić, ale to jest 2 godziny przepięknej muzyki, bardzo emocjonalnej, wręcz powiedziałbym nastrojowo, wręcz egzaltującej, bo to jest naprawdę, to jest coś niebywałego. No i faktycznie mamy świadomość tego, że trochę tą orkiestrę staram się cały czas, drodzy Państwo, przyznam szczerze, zdradzam Wam takie didaskalia, robimy wszystko, żeby ją troszkę ściszać, bo nasz chór, chociaż wspaniały i również duży, no jednak nie ma 500 ani nawet 200. Właściwie to nawet nie ma 100, czyli ma około 70. Przepraszam, że tak. Także i teraz proszę sobie wyobrazić, trąbki, które mają wpisane 4 forte w oktawie dwukreślnej, czyli po prostu to jest fizyka instrumentu, wiesz, Bogna. Po prostu to nie da się w tym rejestrze, to tak jakbym powiedział, krzycz, jak się pali, tylko cicho. No, no, no nie, i robimy co możemy, żeby też ten tekst chóru, jakby mówiąc po naszemu, przechodził. Ale będzie dzisiaj o wiele łatwiej, bo będzie Agnieszka Sztencel, która, drodzy Państwo, będzie puszczała tłumaczenie też na ekranie, więc będzie to bardzo łatwo, żeby ewentualnie podążać za tekstem. Natomiast zrobimy co w naszej mocy, żeby wbrew temu, co nam Felix tutaj zaproponował, no, próbować te proporcje wyważyć.
No właśnie, myślę, że rola dyrygenta w dzisiejszych czasach, bo poziom jest już tak wysoki i wokalistów, i instrumentalistów, że ta rola to jest właśnie na pilnowaniu tych proporcji. Chociaż, żeby to pilnować, to jest złe miejsce dla dyrygenta według mnie, bo nie wszystko słychać.
Tak, Ewa Biegas w ogóle, dzisiejsza solistka dzisiejszego wieczoru soprańska, ona powiedziała, to jest tak znakomite, tylko w tych warunkach ja bym to chętnie chciała śpiewać w operze. W sensie, żeby orkiestra była w kanale i jakby chór był na widowni i soliści. Mówi, że wtedy zdecydowanie jakby jeszcze byłaby ta lekkość tych i nie byłoby takiego problemu z tym budowaniem tych proporcji, bo jednak jest to, mówię, dzieło wybitne. No i Nowowiński, on chyba miał cały czas w głowach te wielkie chóry, prawda?
Tak,
no
tak, bo był też i chór złożony z 20 tysięcy chórzystów z okazji otwarcia PWK w Poznaniu, 10 lat po odzyskaniu niepodległości. Miał miejsce wszechsłowiański zjazd śpiewaczy w Poznaniu, właśnie towarzyszący PWC. I wtedy dyrygował chórem złożonym z 20 tysięcy chórzystów na stadionie. Ten chór wykonał między innymi Hejnał Triumfalny, Rotę i Psalm Ojczyzna.
No to może jest jakiś pomysł dla Filharmonii Krakowskiej, żeby zrobić taki wielki chór wszystkich, którzy by chcieli śpiewać, żeby mogli wykonać ten utwór, chociaż podejrzewam, że to nie byłoby proste.
Właśnie bo chciałem on, to powiedzieć.
Bo on jednak tutaj stawiał wysoko poprzeczkę śpiewakom, nie tylko instrumentalistom, ale i śpiewakom, ponieważ sam doskonale wiedział, co można wykonać, prawda?
Poruszyliśmy temat, który właśnie dzisiaj poruszałem również z Piotrkiem jako chórmistrzem. Mówi, kurczę, Sebastian, jakbyśmy to zrobili, ale wiesz, no to jednak taki amator tego nie zaśpiewa. Jak on to ładnie to spuentował. Jednak jest tam tenory, również zdradzę też tajemnicę, że dzisiaj będzie dyrektor śpiewał w tenorach. A jak jesteśmy w rodzinie, to ja mówię, to nie, przepraszam, Państwo przyszli nie po to, żeby słuchać tego, co jest w książkach, czy słuchać tego, co można przeczytać w książce, tylko tego, czego się możecie dowiedzieć, co się dzieje u nas. Więc mamy w tenorach bardzo wysoko, bo jest B, a to naprawdę mało, który tenor potrafi zaśpiewać, nie będąc tenorem werdiowskim. Więc mamy to i te tenory też mamy, które to śpiewają, więc, drodzy Państwo, jesteśmy na dobrej drodze.
No dobrze, już są emocje, prawda? Koncert jeszcze za chwilę, więc na chwilę troszkę wyciszymy. Zrobimy taką małe, może nie piano, ale przynajmniej forte. Jedno forte. I pani Bogno, pani przejęła po swoim tacie tą opiekę nad spuścizną po właśnie Feliksie Nowowiejskim. Proszę mi powiedzieć, czy była pani do tego przygotowana, czy to tak nagle się stało i Felix Nowowiejski wypełnił pani życie od początku do końca?
Przejęłam po tacie i po mamie w dużej mierze, bo moja mama była tą organizatorką życia muzycznego. Tata był pianistą, ale był bardzo skromną, taką delikatną osobą, a moja mama była takim wulkanem energii i rzeczywiście trudno mi tutaj jej dorównać, ale staram się, bo przyszło mi przejąć jej dzieło. To przez 30 lat starała się o Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Willi wśród róż i w końcu się to udało. I od 15 lat, 16 rok teraz, działa to muzeum i salon muzyczny w domu kompozytora.
Czyli to jest na dole, a państwo mieszkacie na górze.
Tak, dokładnie.
Czyli mieszkacie w muzeum.
Mieszkamy w muzeum, tak.
I jak się mieszka w muzeum własnego dziadka? Ta zastawa, która jest tam na dole i maszeruje na górę, czy macie przyjęcia na dole, a potem jak to wygląda?
Dom jest w całości domem prywatnym, ale parter jest tą częścią muzealną. Nadal organizujemy tam takie uroczystości rodzinne również, więc to życie muzealne i rodzinne przenika się na każdym kroku. Mam bardzo blisko do pracy, bo schodzę z piętra na parter i już jestem w muzeum i oprowadzam wycieczki, które przychodzą do willi wśród róż. Chciałam jeszcze powiedzieć, że od 1996 roku działa Towarzystwo imienia Feliksa Nowowiejskiego, które założyła moja mama i które organizuje festiwale, między innymi festiwale muzyki pasyjnej i paschalnej, międzynarodowe konkursy organowe imienia Feliksa Nowowiejskiego i wiele, wiele innych projektów i inicjatyw, a jednym z głównych projektów jest właśnie Salon Muzyczny Muzeum Willi wśród Róż.
Ja Państwu tylko dodam, że jeżeli chcecie zgłębić dokładnie, jaki jest program, co się tam dzieje, to wszystko jest w internecie i jest strona, można tam zajrzeć, można wszystko zobaczyć, zdjęcia, fragmenty różne i naprawdę jest to bardzo ciekawa podróż. Podróż, która jest nieznana tak w ogóle, więc myślę, że warto tam zajrzeć. Przeczytałam taką historię, która wywołała uśmiech u mnie, ponieważ przeczytałam taką historię, że kiedy Feliks Nowowiejski wychodził ze swojej willi, z domu i szedł, to nie musiał już iść na przystanek tramwajowy, ponieważ tramwajarz go pozdrawiał i zatrzymywał się, żeby mistrz nie musiał tak daleko chodzić i zabierał go mimo przystanków, po prostu tam, gdzie go znalazł. Jakie są kulisy tej sprawy?
Tak. Feliks Nowowiejski dyrygował chórem tramwajarzy i orkiestrą MPK, więc był bardzo znany w tym środowisku. Rzeczywiście linia tramwajowa jest naprzeciwko dokładnie wejścia do willi wśród róż, więc codziennie komponował od 9 do 12. O 12 wychodził z domu prosto do tramwaju, który zatrzymywał się, mimo że tam nie ma przystanku tramwajowego, i motorniczy wołali: cześć mistrzu, cześć pieśni. Wsiadał, jechał bez biletu do centrum, tam prowadził spotkania z dyrygentami, ze śpiewaczkami, z artystami. Wracał w porze obiadu do domu i ponownie zamykał się w swojej pracowni około godziny 16 i pracował do wieczora.
Zostały jakieś anegdoty o nim w domu, powtarzane z pokolenia na pokolenia? Coś zrobił nietypowego, co zaskoczyło i zostało w rodzinie?
Tak, jest sporo takich anegdot.
No to prosimy, prosimy.
Między innymi to, że był bardzo roztargniony i często wychodził w butach nie do pary. To... Tutaj w Krakowie założył rodzinę, poznał Elżbietę, swoją żonę, i anegdota rodzinna głosi, że spóźnił się na własny ślub około godziny. Ten ślub był w godzinach rannych, 8 albo 9 rano. On przyjechał tak godzinkę później, ale wszyscy... Tak, ale narzeczona czekała. I...
Dobrze, że czekała, prawda? Że była pewna, że narzeczony w końcu dotrze. Nie odebrała tego.
Taka jeszcze inna anegdota. Jakiś generał zamówił marsz o Feliks Nowowiejski. Oczywiście przede wszystkim pisał te słynne, wspaniałe dzieła i nimi się szczycił, ale miał też dużą rodzinę, 5 dzieci i musiał czasami pisać na zamówienie. Napisał marsz na zamówienie generała, po czym przy odbiorze generał zwrócił uwagę na to, że to tylko taki krótki marsz, a zapłatą miał być nawóz do ogrodu. Na co Feliks Nowowiejski powiedział: no, za kupę gnoju miałem całą symfonię skomponować.
Czyli poczucie humoru miał. Humor miał. Powinniśmy teraz powiedzieć o tym utworze tak całkowicie serio, żeby Państwu przybliżyć ten utwór, bo to oratorium zostało określone jako dzieło wręcz mistyczne. Dzieło, które składa się z 3 scen i wstępu, który został dopisany później. Premiera tego utworu odbyła się we Lwowie w 1906 roku, ale dopiero w 1913 roku kompozytor uzupełnił właśnie o ten wstęp, który taki poemat symfoniczny byśmy powiedzieli, który został nazwany Jeruzalem, który, a jak wiadomo, z poematami często może być wykonywany oddzielnie, ale uznał to jako wstęp do tego oratorium i uznał, że ta wersja z tym wstępem z 1913 roku to jest właśnie tą wersją ostateczną. Przy czym warto, zobaczycie Państwo na koncercie, że aparat wykonawczy jest olbrzymi, naprawdę olbrzymi. W związku z tym to sprawiało też różnego rodzaju trudności przy wykonaniu tego dzieła, przy innych prezentacjach. I to dzieło miało swoje też wykonanie w 1930 roku właśnie pod batutą kompozytora w Poznaniu i potem, o dziwo, nastąpiła cisza. Musieliśmy czekać 72 lata na kolejne wykonanie. Dopiero w 2002 roku zabrzmiał ten utwór też w Poznaniu.
Jeszcze nie w całości. Przepraszam, że to powiem, bo profesor Nowakowski, któremu należy oddać tutaj hołd, bo bardzo pokłonił się nad tym, bo drodzy Państwo, błędku, przepraszam, że wchodzę. Natomiast
bardzo proszę.
Dlaczego znalezienie Świętego Krzyża nie zdobyło takiej popularności? Jak to mówi czasami, jest takie powiedzenie, natura odpoczywa na dzieciach geniuszy i tutaj tak się stało po Quo Vadis. Quo Vadis zostało uznane tak genialnym dziełem, grane w całym świecie, że po prostu ono zdeprecjonowało kolejne oratorium. Każdy stwierdził, że to było na tyle genialne, że jakby już nie ma możliwości przebić tego. I każdy przy wyborze, bo trzeba jeszcze pamiętać o pierwszym oratorium, Powrót Syna Marnotrawnego, pierwsze oratorium, to jakby wszyscy zawsze wybierali Quo Vadis. Nawet, przepraszam, że powiem to Państwu szczerze, nawet w roku Nowowiejskiego właśnie, o którym wspomniałeś, 2016, no niestety główne założenia tego roku i jakby artystycznie to było promowanie Quo Vadis. To było z wspaniałymi głosami, z panią Kurzak i tak dalej, ale generalnie zamknęliśmy się tak naprawdę w promowaniu jednego utworu, który i tak już jest wypromowany, bo to jest najbardziej znany utwór Nowowiejskiego. Dlatego ja tutaj trochę stanąłem, że tak powiem, plecami, powiedziałem, nie, mamy jeszcze takie rzeczy, że musimy trochę dofinansowania zdobyć właśnie na balet. Miałem przyjemność również nagrać Legendę Bałtyku, teraz, która mam nadzieję za niedługo wyjdzie z orkiestrą Sinfonia Warszawia, ale problem znalezienia Świętego Krzyża przede wszystkim jest wielka orkiestra, potężny chór, banda, bo będzie jeszcze osobna banda, która nie dość, że cztery trąbki, proszę Państwa, są na scenie, to jeszcze cztery trąbki są z tak zwanego offu, czyli muzyka topofoniczna, często przez Pendereckiego stosowana, czyli jakby, myślę, że to Requiem Verdiego było taką inspiracją, ale generalnie jest to naprawdę ogromny aparat wykonawczy, no i był to po prostu, powiedzmy wprost, problem finansowy, że lepiej zagrać trochę mniejsze Quo Vadis, niż po co po raz kolejny znalezienie Świętego Krzyża. I drodzy Państwo, tak naprawdę będziecie Państwo, to będzie trzecie wykonanie na świecie, które jest w oryginalnej wersji kompozytora, czyli z tym wstępem, o którym wspomniałeś, Jeruzalem, ponieważ profesor Nowakowski powoli chciał wykonać, to były fragmenty w Poznaniu, pamiętam, bo nawet miałem jakieś takie amatorskie nagranie z tego wykonania, niestety nie dożył, więc tam była prośba, żeby moja skromna osoba przejęła to wykonanie i miałem przyjemność wykonać ten utwór w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie, z Sinfonią Warszawią. Z Ewą Biegas, notabene, która śpiewa dzisiaj, no, tam gdzie też te relikwia zresztą Krzyża Świętego są, no i serce Chopina i różne inne rzeczy. No,
idealne miejsce.
Idealne miejsce. I drodzy Państwo, to było drugie wykonanie na świecie, teraz będzie trzecie.
A utwór ma, jeżeli policzymy tą wersję ostateczną z 1913 roku, tak. To ma 110 lat.
I to jest trzecie wykonanie w historii tego utworu, w całości.
Więc warto o tym pamiętać, na ile to jest szczególny ten dzisiejszy wieczór i w czym będziemy uczestniczyć właśnie chociażby z tego punktu widzenia. Ale jeszcze jedno. Kiedy było prawykonanie tej pierwszej wersji, czyli z 1906 roku, to przecież Nowowiejski miał tylko 29 lat. I miał już za sobą właśnie te dwa oratoria, o których mówiłeś, ten Syn Marnotrawny i przede wszystkim Quo Vadis. To jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby tak młody człowiek miał już na swoim koncie tak doskonałe utwory.
To trzeba powiedzieć wprost, to jest geniusz. Bo naprawdę to nie, bo, drodzy Państwo, byli kompozytorzy, którzy osiągali to mistrzostwo, prawda, jakoś tam w pewnym momencie i tak dalej, ale mając 29 lat, tworząc tak głęboką muzykę, ale przede wszystkim to, co jedno podkreślam, tak dobrze napisaną, bo często zwracają Państwo uwagę, są kompozytorzy, którzy potem, Dworzak jest tego znakomitym przykładem, że napisał 9 symfonii, a gra się 7, 8, 9. Bo wtedy mówi się, że jakby to było to mistrzostwo formy i
ten tak. Ten właśnie Dworzak jest w tych ostatnich.
Dokładnie, że to jest, a tutaj mamy tego Nowowiskiego, tego młodego Nowowiskiego, a tylko nawiązując do tramwaju, tylko powiem, drodzy Państwo, że jest coś w tym, ponieważ ja nie wiem, co jest w tramwajach i w pociągach, Państwo może też to mają, że one inspirują kompozytorów. Pociągi, Dworzak kochał pociągi, 7 symfonię napisał na dworcu. Profesor Szefer, jak miałem przyjemność mieć u niego na jednej lekcji z kompozycji, twierdził, że najpiękniejsza jest muzyka Nowowiskiego tramwaju. I teraz Felix Nowowiski, który wiem, że też bardzo lubił ten środek transportu. Być może ta taka motoryka, i drodzy Państwo, ta motoryka jest faktycznie i u Dworzaka. Zresztą oni się poznali.
Tak, tak, poznali się. Felix był uczniem Dworzaka przez tak, jakiś czas w tak, Pradze.
I było wychowywane jakieś małe...
I dzięki Dworzakowi zaczął wprowadzać te motywy polskie do muzyki narodowej.
Tak, więc dlatego mówię, jest coś bliskiego, który ty kompozytor, ale naprawdę 29 lat, trzeba to powiedzieć wprost, to był geniusz.
No ale to, co mówiłeś o pociągu, to jeszcze musimy dodać do tego Pacyfik Onegera, prawda, który czołowy utwór, już nie mówię, że później też fascynują różnego rodzaju pociągi różnych twórców, chociażby, prawda, Train Glassa, który zdobył cały świat, ale też pamiętajmy o takiej akcji, która była z kilkanaście lat temu, Pociąg do Kilara, gdzie Kilar jeździł pociągiem i razem z orkiestrą, i orkiestra wysiadała na dworcach poszczególnych i wykonywała muzykę, to było NOSPR, i wykonywała muzykę Kilara i wsiadali do pociągu i jechali dalej. Czyli coś w tym jest, w tej właśnie motoryce, w tym rytmie, on cały czas fascynuje. Podobno nie jak poetów, no ale muzyka i poezja, jak mówił Górecki, to są siostry połączone, więc myślę, że zostaniemy przy tym stwierdzeniu. Co pod względem formalnym ciebie najbardziej fascynuje w tym utworze? Ponieważ ja zastanawiając się, słuchając nagrań, które można w internecie znaleźć, zobaczyłam, że zarówno jest w tym podejścia dużo takiego, jak miał Handel do oratorium, ale jest też stosowanie zupełnie czegoś innego, czegoś, co miało początek z Wagnera, czyli tych motywów przewodnich, które się pojawiają i które coś mają symbolizować. I myślę, że to połączenie tych dwóch jak gdyby światów też daje inne spojrzenie. Ale co ciebie jako dyrygenta i kompozytora, bo muszę powiedzieć, że Sebastian Perłowski jest również kompozytorem i naprawdę i to bardzo dobrym kompozytorem i ma na swoim koncie symfonię i wiele innych utworów plus konkurs kompozytorski z nagrodami. Więc co ciebie jako nie tylko dyrygenta, ale i kompozytora zafascynowało właśnie w tym utworze?
Bardzo dziękuję za to pytanie. Drodzy Państwo, powiem szczerze, że tak naprawdę fascynująca jest forma. Będą Państwo zdziwieni, bo jest genialna melodia, jest genialna orkiestracja, ale mistrzostwo Feliksa Nowowiskiego operowaniem tak zwanych motywów przewodnich, czyli te leitmotiv wagnerowskie, które Felix na pewno znakomicie znał, bo on był bardzo na bieżąco. Proszę Państwa, to było niesamowite, bo tak się mówi, że a Polska, co tam wtedy pod zaborami, nie było tego, to w ogóle co wyście tam wiedzieli, myśmy tu mieli. No właśnie nie. No bo okazuje się, że Nowowiejski, i powiem szczerze, że teraz mi trochę wstyd, jak mówię, że Nowowiejski używa Brucknera, Mahlera, Wagnera. Ja nie wiem, czy ja tak mogę w ogóle, drodzy Państwo, powiedzieć. Bo ja myślę, że ta muzyka po prostu się przenikała i ja bym się wcale nie zdziwił, zresztą nieraz z profesorem Negrejem rozmawiałem, że utwory, że kompozytorzy zagraniczni zapożyczali cztery chatki, Kurpińskiego Uwertura zapożyczył Rossini motyw Cyrulika Sewickiego, najbardziej znany. Więc to wcale, ja myślę, że najwyższy czas wyjść z tych takich kompleksów naszych trochę, powiedzmy, kosmopolitycznych, że no przecież wtedy nie. I właśnie oczywiście, że Wagner jakby nadał całą tą ideę fix prowadzenia motywu przewodnik i Państwo będą to mogli dzisiaj usłyszeć. Będzie bardzo charakterystyczny motyw krzyża, motyw Heleny, motyw Makariusza. I drodzy Państwo, geniusz kompozytorski skomponowania motywu czołowego, który może być przetwarzany przez 3 godziny w różnych wersjach, w różnej orkiestracji, w różnej formie, w różnej harmonii, to jest właśnie to, co tworzy no, dzieło. Przepraszam, ale naprawdę znamy wielu kompozytorów, którzy mieli pomysł, ale nie wiedzieli, co z nim później zrobić. Natomiast Felix to jest właśnie to mistrzostwo, o którym mówię, kompozytorskie, że to jest człowiek, który jest bardzo konsekwentny w języku muzycznym. Sam początek, ten motyw krzyża, który rozpoczynają waltornie i rogi, on się przewija konsekwentnie przez całą muzykę. Za chwilę jest w wiolonczelach, za chwilę jest tu, za chwilę jest, przepraszam, nie będę wchodził w takie didaskalia, ale jak to u Bacha w Kunst der Fuge, ale Państwo jesteście akurat bardzo wyedukowaną publicznością, czyli są jakieś w augmentacjach, w diminucjach, po prostu on bazuje, to nie jest takie, przepraszam, często jest mu takie kleptomaństwo, takie nie wiadomo co, nie wiadomo, on po prostu bardzo konsekwentnie wszystkie te motywy prowadzi przez wszystkie części. Ja mam wrażenie, jakby się zabrało jakiś fragment, to ta muzyka traci. I wydaje mi się, że to znaczy, że muzyka jest mistrzowska. Kiedy czujemy, że zabranie czegokolwiek z tego fragmentu nie pozwoliłby na to, żeby ta muzyka miała swoje kontinuum później, to jest właśnie to. I co prawda, jest tu jakaś taka mała krytyka wśród chórzystów, mówią, ojejcie, ten Nowowiejski kończy to znalezienie Świętego Krzyża 5 razy. Ale przepraszam, co robił Beethoven? Ja się pytam, ile było tych akordów na koniec, po czym jeszcze piano, potem znowu te akordy, potem jeszcze piano i potem znowu. I wtedy, kiedy człowiek już myśli, że już na pewno jest koniec, to się okazuje, że to jest dopiero prawie koniec. Więc nie był Nowowiejski, w tym odosobniony, że uwielbiał tą taką wydłużoną formę. Drodzy Państwo, taka narracja typowa, prawda, tamtych czasów, taka prustowska, powiedziałbym, prawda, że to jest, ja nie wiem, jak on w ogóle, on chyba też bardzo dobrze był zorientowany właśnie i w literaturze i też możesz chyba Bogna powiedzieć, prawda, bo on bardzo właśnie tak poetycko do tego podchodził, ale również narracyjnie zwracał z ogromnym pietyzmem, dbał o to, żeby ta narracja muzyczna, jak u Wagnera, ona była bardzo konsekwentna przez całe dzieło.
Tak, rzeczywiście tak. Tak, myślę, że było bardzo na bieżąco, tak jak mówisz, ze wszystkim.
Będą to, co wcześniej wspomniałem, drodzy Państwo, będzie cytat malutki z 8 symfonii Brucknera. Finał znalezienia Świętego Krzyża zaczyna się takim bardzo charakterystycznym basem, który właśnie używa Bruckner w finale swojej 8 symfonii, a w pierwszej części jest marsz, tak jak wspomniałem, bardzo charakterystyczny, ponieważ no, mówię, Nowowiejski dyrygował również tych kompozytorów jako dyrygent, no i w drugiej części, tak jak wspomniałem, zdradzam taką tajemnicę, ale ten Krakowiak, myślę, że Państwa no, mocno zaskoczy, Krakowiak w świątyni Wenus.
Ale gdybyśmy powiedzieli pod względem libretta, to akcja jest taka bardzo współczesna, bo mamy 3 sceny w różnych miejscach, różne rzeczy się dzieją, mamy też różne emocje, różne sytuacje i mamy happy end. Bo ten, jak tytuł już świadczy, to nie jest, że zdradzam Państwu, tytuł nam już zdradził, że to jest znalezienie. Więc ten krzyż został znaleziony. Więc mamy ten happy end. Więc właściwie jest to taka filmowa dosyć narracja i może to, co ci się skojarzyło, co mówiłeś o muzyce filmowej na początku, to właśnie też jest związane z tym. Zresztą ja pamiętam, jak Wojciech Kilar mówił, że przyznają Oscara tam Williamsowi czy komuś innemu, a za Williamsem powinni iść Beethoven, Brahms, Strauss, Strawiński, Dworzak i wszyscy inni, bo to dzięki tym kompozytorom ta muzyka właśnie filmowa jest taka, a nie inna. I chyba Kilar tutaj miał rację, mówiąc tu i śmiejąc się z tego, że to jest tak troszkę inaczej, bo tamci się nie kłaniają, a kłania się tylko ten, który dostaje tego Oscara.
ale mnie się wydaje, że Nowiwiski ma naprawdę coś takiego wielkiego, bo powiem po raz pierwszy, że to jest ten rozmach. Naprawdę, to nie jest tak prosto, i sam to mogę powiedzieć, bo wspomniałaś, że również trochę muzyki pisze, to naprawdę nie jest takie proste, żeby ta potęga brzmienia, bo to były trochę takie czasy, on chciał pokazać tą polskość, pokazać to i naprawdę, że ten utwór jest taki wręcz wbijający w fotel, bo bardzo często się, wspominaliśmy o Góreckim i tak dalej, że są jakieś takie symfonie, które są budowane do tego momentu kulminacyjnego. U Nowowiejskiego jest bardzo dużo tych kulminacji. On jakby cały czas chciał, tak jakby, mam wrażenie, jakby w kinie trochę wcisnąć słuchacza w fotel i tym wolumenem brzmienia, ponieważ naprawdę patrzę na tą partyturę i drodzy Państwo, naprawdę tam cały czas jest głośno, bardzo głośno, najgłośniej i ja patrzę po prostu tak, czytam, jak pierwszy raz się przygotowywałem, mówię, no niebywałe, ale i to nie jest takie chlapanie tą dynamiką, tylko te chorały przepiękne, Nowowiejski, zresztą mistrz, drodzy Państwo, instrumenty dęte blaszane. To jest w ogóle coś, co on w ogóle tak czuł, bo to jest chór. Te puzony, te trąbki, one robią to, że nagle nawet jak się... Taki ciężki wdech, po prostu jak ten chorał piękny brzmi końcowy, to człowieka aż wbija fotel. I mnie się wydaje, że właśnie ten okres w muzyce, kiedy mamy Malera, kiedy mamy Brucknera, kiedy mamy te wielkie formy, no właśnie my mamy Nowowiejskiego, bo estetyka już Szymanowskiego, estetyka młodej Polski
jest inna.
Zupełnie inna. Mimo iż jest ten wolumen duży orkiestry, jakby forma w ogóle jest, natomiast u Nowowiejskiego jest ta forma tego prawdziwego i ja mam co chwilę w partyturze maestoso. Maestoso. Dostojnie, poważnie, szeroko, largamente. Wszystko jest takie jakby pokazanie, że jemu bardzo zależy, no powiedzmy sobie szczerze, na takim patosie, prawda? Bo on, nie wiem, czy on był taką osobą, ale on, ta muzyka jest. I to się nie ma czego wstydzić tego patosu w ogóle.
Z tego co wiem, tutaj upierał się przy tym tytule właśnie Znalezienie Świętego Krzyża, bo synowie już dorośli często próbowali zmieniać tytuły dzieł i czasami się to udawało. Na przykład Król Wichrów pierwotnie nazywał się Leluja. A tutaj nie, sugerowano odnalezienie, poszukiwanie, odnalezienie nie, nic.
Odnalezienie Krzyża Świętego, ale wiem, że Felix się upierał przy tym, ale mogę coś powiedzieć, Bogna, żebyś się na mnie nie obraziła, bo ja dosyć duży ten research robimy cały czas z naszym geniuszem Nowowiejskim i wiem, że trzeba to powiedzieć, znaczy inaczej, powiem Państwu szczerze, synowie robili ogromnie dużo, żeby tą muzykę promować. To jest w ogóle bez dwóch zdań. Natomiast sami też czuli patos swojego ojca i wiem, że Jan wykonywał też utwory ojca, bo jednak to jest taki symptom, myślę, Szostakowicza, prawda? Gdzie Maksim w ogóle dyryguje, wykonuje, bo jest to nazwisko ojca, to ja chcę iść na syna, który gra utwory ojca, prawda? I Dmitri Szostakowicz, który właściwie wszystko wykonuje, Maksim Szostakowicz. I wiem, że robimy naprawdę bardzo dużo, żeby też odkryć koncert fortepianowy Feliksa Nowiewskiego, który jest absolutnie genialny. Po tym, jak udało mi się odkryć Żeleńskiego koncert fortepianowy, gdzie wszyscy mówią, to my taki koncert mamy w ogóle fortepianowy w Polsce, bo nikt nie wiedział z orkiestry, że mamy koncert fortepianowy Żeleńskiego, tylko myśleli, że dwa Chopiny i Paderewski, prawda? I tak, no i więcej koncertów romantycznych nie ma. I nagle okazuje się, że jest. I okazuje się, że jest Nowiewski. Przyznam szczerze, że dwa lata temu...
Dedykowany zresztą synowi, ale...
Właśnie, dwa lata temu nawet mieliśmy próbę, żeby Marta Archerich spróbowała się zainteresować tym koncertem. Rozmawialiśmy, jesteśmy po jakichś tam wstępnych rozmowach, ale bardzo często było tak, że synowie, Jan i tak dalej, chcieli jakby tą muzykę przekazać społeczeństwu, nie wiem, czy Bogna, żebyśmy mieli się jakby prościej i bardziej przystępnie i również robili pewne skróty w tych utworach, prawda?
To znaczy, mój ojciec nie, on głównie wykonywał jako pianista tak, utwory tak,
ale,
ojca,
ale wiem, że
starsi bracia, tak.
Że robili pewne, że to za długie.
Nowowiejski, że... Kazimierz Nowowiejski, rzeczywiście tak, skróty... Młodszy był muzykologiem i pianistą, Kazimierz Nowowiejski, starszy również zajmował się muzyką, grał na skrzypcach, ostatecznie został filozofem, doktorem filozofii, ale uważali, że przywrócą Nowowiejskiego w tych latach powojennych, później 60., skracając jego utwory. i niestety dokonywali tych skrótów często prosto na rękopisach.
No dlatego właśnie zdradzam Państwu takie didaskalia, że chcąc może dobrze, bardzo często te utwory traciły, no bo to skracać coś, co jest genialne i co było w takim duchu epoki pisane, to też myślę, że nie...
No ja tutaj trochę będę bronić synów starszych, ale tylko z tego względu, że Nowowiejski też znalazł się w trudnej sytuacji, bo z jednej strony te jego sięgania po te wszystkie ludowe rzeczy były jak gdyby na czasie, mówię tutaj o Polsce ludowej, która się urodziła po wojnie, natomiast kompletnie nie wiadomo było, co zrobić z jego religijnością. No bo to kompletnie nie przystawało do tego systemu. Więc co należy zrobić z Nowowiejskim? No najlepiej odłożyć do archiwum, do szafy, niech leży. No i pewnie tam by leżał, gdyby nie tacy ludzie jak pani Bogna, która dba tutaj o tą spuśniciznę i Sebastian Perłowski, który po prostu zaczął odkrywać tego Nowowiejskiego. I my też mamy w tym pytaniu naszym, w tym temacie dzisiejszego spotkania właśnie w poszukiwaniu Feliksa Nowowiejskiego. No i mam takie pytanie na finał właściwie dotyczące właśnie tego poszukiwania. Czy my mamy w ogóle świadomość, ile rzeczy jest Nowowiejskiego i gdzie go w ogóle szukać, jeżeli należy go szukać? Ile jest wydrukowanych, a ile jest w rękopisach? Czy mamy w ogóle takie badania?
Tak mamy. Pani doktor Iwona Vogt, która napisała tutaj tą autobiografię Feliksa Nowowiejskiego jako swoją pracę doktorską, przez 10 lat badała twórczość Feliksa Nowowiejskiego i złożyła tekę kompozytorską. Jest w niej około 800 incypitów odnalezionych utworów. Było ich więcej, ale spłonęły między innymi w czasie wojny w Bibliotece Raczyńskich. Tam zostały zdeponowane przed wojną jako do miejsca bezpiecznego, ale niestety jedno skrzydło biblioteki spłonęło i część rękopisów, ale większość na szczęście udało się uratować. I 1/3 zbiorów jest w Salonie Muzycznym Wili wśród róż. Większość wróciła do Biblioteki Raczyńskich, ale wiele utworów nadal niestety pozostaje w rękopisach. Polskie Wydawnictwo Muzyczne stara się co roku wydawać coś nowego. Jest to ogromna praca, jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Towarzystwo Feliksa Nowowiejskiego także wydaje utwory organowe. Co roku udaje się wydać jeden album, ale to wciąż mało.
Czyli ciągle jesteśmy w poszukiwaniu Feliksa Nowowiejskiego i ja myślę, że to poszukiwanie będzie trwało wiele, wiele lat, bo być może to, co uważamy, że zginęło, gdzieś przetrwało w odpisach, jak to się często zdarza, na przykład w przypadku Poniatowskiego, czy innych właśnie tego typu kompozytorów, więc myślę, że tutaj mamy to odkrywanie ciągle przed sobą i nadzieję na następne pokolenia, że się tym zajmą. I tutaj siedzi już prawnuczka Feliksa Nowowiejskiego, która uczy się muzyki i cała nadzieja, że pociągnie również i tą tradycję za kilka lat i będziemy mogli cały czas nad tym pracować. A jak Państwo zobaczycie i usłyszycie za chwilę, to naprawdę jest muzyka potężna. Muzyka, jeżeli jej nie znacie, to Was naprawdę zdziwi, że taki kompozytor żył obok nas i umarł w 1946 roku, a my go w ogóle nie znamy, a przynajmniej nie znamy jego twórczości poza wyjątkami. Wiem, że jest już nagrana opera. Legenda Bałtyku.
Jest nagrana Legenda Bałtyku z tym nowym finałem, tym oryginalnym finałem Nowowiejskiego właśnie dzięki PWM-owi. Miałem zaszczyt zrobić pierwsze nagranie, także czekamy tylko na wydanie, ale muzyka jest również niesamowita. To jest w ogóle też ta jego sprawność. Nagle okazuje się, że proszę bardzo, oratorium, no to proszę. Opera, no to proszę. Symfonia, proszę. I tak, także widać było, że po prostu był też ogromnie wszechstronny.
To... właściwie w każdym gatunku, prawda? Nie ma gatunków, których by nie poruszyła pieśni, napisał kilkaset, więc tego naprawdę jest, a my znamy niewiele, bardzo niewiele, więc naprawdę jest z czego wybierać. Szanowni Państwo, musimy skończyć dzisiejsze spotkanie, a to tylko dlatego, chętnie byśmy jeszcze rozmawiali, ale dyrygent musi chwilę złapać oddech, żeby za 25 minut mógł poprowadzić to wielkie dzieło Feliksa Nowowiejskiego. Szanowni Państwo, bardzo Państwu dziękuję, a moimi gośćmi byli pani Bogna Nowowiejska-Bielawska, brawo! I pan Sebastian Perłowski. Bardzo, bardzo dziękujemy.